Facet na luzie.
Już po wakacjach Radio Gdańsk wróciło do jesiennej ramówki, wrócił też Facet na luzie. W każdą niedzielę chwilę po godzinie 13 audycja, do której zapraszamy facetów i tych młodszych, i tych trochę starszych, ale zawsze ze znakiem jakości. Chcemy z nimi pogadać o życiu, czyli o sukcesach, ale i o porażkach, o pracy, miłości, pieniądzach, rodzinie, dzieciach, pasjach, nałogach. Słowem o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. Kobiety właściwie nie powinny słuchać tej audycji, chociaż niektórzy twierdzą, że wręcz przeciwnie, że to one powinny słuchać szczególnie uważnie. Nie wnikam, ja tu jestem tylko od zadawania pytań, oczywiście w miłej atmosferze, na luzie, Sławomir Sieźniewski. Witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu jest już mój gość, uwaga, uwaga, 192 cm wzrostu, 130 kg wagi, prawdziwy facet. Zaczynamy od serii krótkich pytań. Znak zodiaku?
Waga.
Hobby.
Myślistwo.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Trudne pytanie, tylko pewnie gdzieś bym zawodowo jeszcze pracował.
No, proszę bardzo. Z czego jestem dumny?
Na pewno z moich sukcesów życiowych.
Czego się trochę wstydzę? Jest coś takiego?
No, jest trochę, bo ja jestem troszeczkę wiekowy, tylko się uczyliśmy w szkole języka rosyjskiego, niestety ten angielski bardzo kuleje i właśnie tego się wstydzę, że ten język jest to taki, jaki jest.
Ideał kobiety?
No, na pewno moja żona.
Dlaczego?
No, jestem już z moją żoną 39 lat razem jesteśmy, także uważam, że dobry wybór.
Zawód wykonywany?
W tej chwili jestem emerytem.
Imię i nazwisko?
Andrzej Wroński.
Szanowni Państwo, gościem audycji Facet na luzie jest Andrzej Wroński, polski zapaśnik, dwukrotny mistrz olimpijski, zawodowy żołnierz, obecnie, jak słyszeliśmy, emeryt.
Facet na luzie.
Andrzej, czytałem taki wywiad z tobą, gdzie powiedziałeś o sobie chłop z lasu.
No to... tak, 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 tak. Jest to prawda, bo pochodzę z mojej miejscowości. Wychowałem się w Babindole, koło Kartuz. Urodziłem się w stolicy Kaszów, w Kartuzach. I tam wychowałem się w tej małej miejscowości, a trenowałem w Żukowie.
No właśnie. Ojciec pracował w Lasach Państwowych, mama była chyba na rencie, tak? Jeśli
tak,
się nie mylę.
Tak, tak.
Ty jesteś jedynak? Nie.
Nie, no nie.
Ilu was tam jest? Wrońskich.
Wrońskich? No teraz bym musiał policzyć już wnuków i moich siostrzeńców, bratanków, tak żeby było, ale miałem trzech braci i siostrę.
Ty byłeś jakoś od dziecka jakiś nadzwyczaj silny? Bo zastanawiam się, skąd się wzięły te zapasy.
Nie, mi się wydaje, że to chyba wszyscy z mojej rodziny, moi bracia byli silni. Tutaj, no ja tylko sam zostałem, muszę powiedzieć, że wszyscy moi bracia trenowali zapasy. I mój starszy brat ode mnie niestety tragicznie zmarł. Był lepszy od niego, ja go naśladowałem, to on jakiś takim moim był mentorem. Mój najstarszy brat miał krótki epizod z zapasami, najmłodszy brat trochę więcej miał do czynienia z tymi zapasami, bo nawet był w Legii Warszawa, ale jakoś po odbyciu zasadniczej służby wojskowej zrezygnował.
Czyli można powiedzieć, że po braciach zapisałeś się też do GLKS Morena Żukowo.
Znaczy ja i mój ojciec po igrzyskach w Montrealu w 76 roku, on takim był niespełnionym sportowcem, to zapakował mnie i właśnie starszego brata, zawiózł nas na trening i mówi, dobra, od dzisiaj będziecie trenowali zapasów, także nie mieliśmy za bardzo wyboru. Ale tym bardziej, że w Żukowie były tylko dwa kluby, dwie sekcje piłki nożnej, jak wszędzie pewnie piłka nożna w każdym mieście, w każdej wiosce jest, i zapasy. I to właśnie też między innymi, że właśnie Kazimierz Lipiec zdobył tytuł mistrza olimpijskiego w zapasach, zadecydowało, że ojciec wybrał dla nas zapasy.
A ty byłeś jakimś nadzwyczaj niespokojnym dzieckiem, ruchliwym, nie wiem, zaczepnym, czy też wręcz przeciwnie, spokojnym?
No to trzeba było się mojej mamy zapytać. Mówię, że byłem właśnie nie za ciekawy gość, awanturnik. Ale nie to, żeby na ulicy się tłusł, tylko po prostu no jak była nas czwórka, no to żeśmy między sobą się tam przewracali, kłócili. Ale mi się wydaje, że ze spoko. Teraz jak się patrzę na młodzież, czasami mam styczność z młodzieżą na treningu, to wydaje mi się, że byliśmy bardzo spokojni.
No proszę bardzo. Dobra, pamiętasz te swoje pierwsze treningi? To na początku to była męczarnia, czy od razu już poczułeś, że to jest to? No bo wiesz, jednak ojciec przyprowadził, jak to się mówi, zaciągnął, to jak rodzice coś każą, to człowiek czasem tak myśli sobie, a po co mi to?
Nie, no ja pamiętam, że ciężko, bo pierwszy trening był bardzo ciężki, bo to ćwiczenia robiłem, które no, ja nawet nie widziałem na oczy, że takie rzeczy można robić własnym ciałem. I zresztą ten też uprzedził nas i mojego ojca, że jutro to będziemy jakby ktoś nas, nie wiem, zliczował.
Kijem okładał, tak.
Tak, kijem dla będzie wszystko bolało, ale żeby się nie stresować, bo to jest normalne i tak właśnie po tych pierwszych treningach tam pytałem się starszych moich kolegów, słuchajcie, ile wy tutaj trenujecie? No to jedni mówią, no ja 2 lata, 3 lata, ja mówię, o Boże kochany, przecież ja tutaj tyle nie wytrzymam. Ale tak wciągnąłem się w to wszystko i tak można powiedzieć do emerytury z tymi zapasami jestem.
No nawet teraz jako wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego także działasz, odpowiadasz za styl klasyczny, czyli ten twój koronny styl. Szybko przyszły pierwsze sukcesy? Od początku byłeś, przepraszam bardzo, cudownym dzieckiem?
Nie, bardzo ciężko przychodziły mi te sukcesy i późno, znaczy nie późno, bo ja zacząłem bardzo wcześnie. Gdzie nawet nie.
To ile miałeś lat wtedy?
Zacząłem w 76 roku, czyli miałem 11 lat, ale można było startować od 14 roku życia dopiero. Także dzięki temu, że mój trener, pan Henryk Borecki, był też, oprócz tego, że był trenerem w klubie, był prezesem Okręgowego Związku Zapaśniczego. Nie powinien tutaj mówić, ale przemycał mnie tam bokiem, bez badań, że mogłem walczyć. Także chyba przez pierwsze 2 lata to nie wygrałem żadnej walki. Mój brat był starszy o 2 lata, już miał sukcesy, bo już wygrywał turnieje tutaj, te nasze tutaj w województwie. Zajmował miejsca na podium. I ja to zawsze tam, żeby nie być takim gorszym, to zawsze mówiłem, że byłem za podium, bo nie wiem, tu może twój starszy kolega, nie wiem, czy znasz, pan Mirek Begier. Mhm. On właśnie był taki, opiekował się zapasami i pisał w gazetach, zawsze pisał pierwszą trójkę. Pierwszą trójkę, żeby odbył się turniej, kategorie wagowe, pierwszą trójkę. Zawsze mówię mamie, ale ja bo byłem 5., 6., czwarty byłem. I kiedyś napisał całą 6. I moja mama gazetę bierze, dziennik bałtycki, bo to dziennik był bałtycki. Na ostatniej stronie sport był, czy te zawody są, opiszą o was. Mówią, o, pap, a żyw. Co się dzieje? Mówię, zobacz, mówię, że byłem 4., a tutaj cię nie ma. Widzisz, mamo, byłem raz taki dobry wynik, mówię, i jeszcze się pomylili i napisali mnie. I tam pamiętam, że była taka zawody mistrzostwa szkół, mistrzostwa igrzyska szkół podstawowych i tam wygrałem te zawody i od tamtej pory już jakaś ta kariera, już te pierwsze zwycięstwa były. No wtedy nie myślałem o tym, że tak to się wszystko rozwinie. Ale
tak wyszło. Tak wyszło. To i tak sukces, że przegrywając w sumie jako jeszcze mało lat, cały czas miałeś hard ducha do tego sportu, bo to można się było zniechęcić trochę, nie?
Może dlatego, że to jeszcze z bratem chodziłem i to tak zawsze rywalizowaliśmy. Jak brat, no to co? No to ja też musiałem iść. Tutaj nie było. Nie mogę być gorszy. Chciałem zawsze mu tam we wszystkim dorównać. No i tak...
No dobra, pociągnęliśmy. Potem w twoim życiu pojawiła się Legia Warszawa. To była służba wojskowa? To znaczy, ja wiem, że to wtedy były takie czasy, że Legia Warszawa jako centralny klub wojskowych był w stanie ściągnąć każdego piłkarza, każdego zapaśnika, każdego boksera i tak dalej, i tak dalej. Przez co zresztą była bardzo często nielubiana przez pozostałych kibiców. Jak to było w twoim przypadku? Już wtedy byłeś takim zawodnikiem, że już Legia Warszawa się o ciebie biła, czy też wręcz przeciwnie? To ty się starałeś, żeby tą służbę wojskową, tak wiesz, na miękko trochę.
No tak, muszę powiedzieć, że tutaj, żeby się dostać do Legii Warszawy i odbyć tam zasadniczą służbę wojskową, trzeba było być co najmniej mistrzem Polski. Ja niestety nie byłem mistrzem Polski, ale byłem medalistą mistrzostw Polski i dzięki temu właśnie, że mój trener bardzo dobrze znał się z panem Bolkiem Dubickim, koordynatorem Legii, można powiedzieć, załatwił mi, żeby mnie wcielić do Legii. Mhm. No i ja idąc do tej Legii, trenując, zobaczyłem, jak się tam trenuje, bo w klubie trenowaliśmy 3 razy w tygodniu, a w Legii trenowało się 7 razy w tygodniu. Byli tam no, zawodnicy najwyższego formatu, medaliści już Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Także myślałem, że to tylko będą te 2 lata, żeby te 2 lata odbębnić, wrócić do domu. Ale życie się potoczyło, jak się potoczyło. Przyszły już duże sukcesy. Pierwsze medale na Mistrzostwach Polski Seniorów. Wygrałem turniej Pytasińskiego. I to w jakiś sposób zadecydowało, że zostanę w Legii. Trener zaproponował mi, abym został w Legii, żebym został podpisał kontrakt na żołnierza zawodowego, a co za tym szło, dostałem mieszkanie służbowe, samochód. Także
miałeś wtedy 19 lat?
Miałem wtedy 20 lat.
20 lat.
20 i pół, no powiedzmy. Mhm. Rocznikowo pewnie 21. Mhm. No to była karta przetargowa, nie do odrzucenia. I zostałem.
No dobra, a jak taki chłopak, przepraszam, tak jak powiedziałeś, prosto z lasu, odnalazł się w stolicy? Bo wiesz, stolica nie jednego, zwłaszcza piłkarza, złamała, jeśli tak
powiem. No nie wiem, wcale, może dlatego, że nie było tam takich dużych pieniędzy, takiej dużej popularności nie było. Jak
no i żołnierz, tak?
Piłkarz, tak, żołnierz, to ja byłem w reżimie tym treningowym, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że już zostałem zauważony przez trenera, selekcjonera pana Stanisława Krzesińskiego i zacząłem jeździć na obozy kadry, także w tej Warszawie to naprawdę, bo ja byłem gościem, to przyjeżdżałem tylko do domu przepakować się, a oczywiście w klubie tam na treningi coś pozałatwiać i dalej na obóz i na zawody. Mhm. Także nie było czasu tutaj, żeby tam gdzieś się szlajać po Warszawie.
I ile w tamtych czasach, a przypomnę, to były lata 80., 90., się zarabiało?
$20.
$20.
W przeliczeniu, bo już nie pamiętam tych kwot, bo to się one zmieniały tak dynamicznie, ale to przeciętnie było $20.
Dało się z tego jakoś wyżyć?
No, ale to nie za bardzo. Nie za bardzo dało się wyżyć, ale dzięki temu, że się wyjeżdżało na zachód, coś tam się ze sobą wzięło, sprzedało, zahandlowało.
Czyli jednak kryształy woziłeś, co woziłeś?
Kryształy, no, różne rzeczy zależy. Gdzie się jechało, wiadomo było, gdzie, jaki kraj, jaki kierunek. No to zabierało się towar, się sprzedawało, kupywało się następny, przywoził się do Polski. Także było, ja wiem, no troszeczkę ciężko było, bo nie tak jak w tej chwili. Dużo stresu to mnie kosztowało, bo w tej chwili kładzie się walizkę na wagę i walizka idzie, a wcześniej to trzeba było jeszcze zrobić walkę z celnikiem, bo trzeba było postawić walizkę na takiej ladzie. I celnik, patrząc się w oczy, się pytał, co tam macie. Mhm. No i trzeba było albo powiedzieć mu prawdę, albo zawsze jak pamiętam, mówiłem mu tak, a no to mam sprzęt sportowy, bo my jedziemy na zawody, wie pan, tu mam zapasy. No i tu mam prezenty. No i to właśnie najgorzej było, jak się pytał, jakie prezenty, to wtedy trzeba było powiedzieć, no kryształ jakiś tam. Mhm. A jakby dociekliwy, to mówi, to proszę pokazać. I jak ci otworzył tą torbę, jak zobaczył, że tam nie jeden kryształ, tylko było 5 czy 6, z jakiejś papierosy, także no, było ciężko.
Ale w biało-czerwonym dresie jednak jakoś łatwiej się pewnie przechodziło tego rodzaju historii.
No, muszę powiedzieć, mieliśmy troszeczkę łatwiej i takim z ulgą nas traktowali. Mhm.
No właśnie o to chodzi. Z ulgą traktowali na granicach, ale na treningach ulgi już nie było. Andrzej Wroński, polski zapaśnik, 2-krotny mistrz olimpijski z Seulu i Atlanty, mistrz świata, 3-krotny mistrz Europy, 15 tytułów mistrza Polski. Andrzej, całe pasmo sukcesów, najbardziej utytułowany polski zapaśnik, ale zaraz zanim przejdziemy do tych sukcesów, to powiem ci tak, no, podobno za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. Co ty na to?
No tak. W pewnym okresie życia przychodzi taki moment, że człowiek wiąże się z kobietą, żeni się, rodzą się dzieci, jest rodzina, ale to też w jakiś sposób też dopinguje zawodników, bo stara się też, oprócz tego, że największymi kibicami są rodzice, jak wiadomo, rodzeństwo, ale ta rodzina najbliższa właśnie dopinguje i wyzwala taką, u mnie właśnie wyzwalało taki doping.
Ale teraz żona niech tego nie słucha, ale jak to było przed tym, zanim poznałeś Edytę? To ty taki byłeś, jeśli tak można powiedzieć, kochliwy, czy też wręcz przeciwnie? No wiesz, zapaśnik, 1,90 m wzrostu, utalentowany i tak dalej, to chyba w Warszawie?
Nie, no to wiadomo, że były jakieś tam sympatie w życiu. No jak to w życiu, tak? Tym bardziej jak sportowiec, to ma się kontakt z wieloma osobami, na zgrupowaniach się siedzi wieczorami. Teraz tego nie ma. Ale kiedyś to, jak byliśmy na obozie, to wszyscy spotykali się w jednym miejscu na świetlicy.
Bez telefonów, uwaga.
Bez telefonu, bo był tylko jeden telewizor. Jeden telewizor, były dwa programy, także jedna kawiarnia i wszyscy się spotykali, wszyscy rozmawiali, wszyscy się znali. A właśnie i tutaj ubolewam właśnie nad tym, że teraz tego nie ma. Wszyscy tylko trzymają telefon w dłoni, wysyłają SMS-y, wiadomości i co najgorsze, że ja czasami się też na to łapię. I też tam w tym telefonie siedzę, grzebię i naprawdę tracę czas.
No właśnie, to jak to było z tą Edytą? To ona bardziej poznała ciebie, czy to ty ją gdzieś tam wypatrzyłeś?
Nie, no to ja wypatrzyłem. Rozumiem, tak, dobrze. Tak, no, na celownik wziąłem i tak zabiegałem o jej względy.
No właśnie o to chodzi. 37 lat ma Magda, Artur 33, dwójka dzieciaków. Ta rodzina, miałeś czas w ogóle dla rodziny? Jak to wyglądało? No bo to życie sportowca, to wiesz, to też tak jak mówiłeś, trochę się tam działo. To chyba jednak twoja żona musiała bardzo wiele rzeczy ogarnąć, prawda?
No najwięcej to tak właśnie wszystko spoczywało na barkach mojej żony, bo muszę powiedzieć, że kiedy ja trenowałem, to byłem około 250 dni poza domem. Wiadomo, że nie na wszystkie zgrupowania, zawody mogłem zabrać żonę. Była to czasami sporadyczne na niektóre obozy w pewnym okresie takiego roztrenowania, że mogła być. Moje dzieci też, jak miały wakacje, czy na takie treningi luźniejsze obozy mogłem zabrać, ale tak większość czasu domem to zajmowała się małżonka.
No, trzeba było wszystko podporządkować sportowi. Seul,
ja byłem sponsorem.
Seul 1988 rok. Jak pamiętasz tamte igrzyska? Jakie wspominasz?
To były najpiękniejsze może igrzyska, może dlatego, że to były pierwsze. Pierwszy wielki sukces, ale muszę powiedzieć, że naprawdę było to dla mnie duże, no coś innego, bo byłem już zawodnikiem, gdzie startowałem na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. Było te kibice, byli sportowcy, byli mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy, ale w tym jednym miejscu, kiedy przyjechałem, tam byli wszyscy najlepsi, których ja mogłem tylko zobaczyć w telewizji. A tutaj mogłem z nimi usiąść na stołówce. No tak jak już powiedziałem wcześniej, ten angielski był bardzo słaby, to mogłem tylko z zawodnikami
bloku wschodniego
sobie porozmawiać. Chociaż teraz muszę powiedzieć, że niektórzy moi młodsi koledzy żałują, że nie znają rosyjskiego, bo ten język się to troszeczkę tak, no nie wiem, niektórzy się wstydzą, ale mi czasami pomaga.
No właśnie, ciężko było zdobyć to pierwsze mistrzostwo olimpijskie. Co zadecydowało, że właśnie ty wtedy wygrałeś?
Znaczy się to, ja nie byłem wtedy faworytem. Ja startowałem sobie na luzie, bo byli lepsi zawodnicy, byli mistrzowie świata, był Bogdan Daraz, był Andrzej Malina, mistrz świata, był Romek Kierpacz, medalista mistrzostwa świata Europy, Kopański, także ja... czy Józek Tracz, Andrzej Głąb, my to mieliśmy naprawdę, byliśmy,
no mocna ekipa to była w każdym razie.
No tak, myśmy w tej ekipie byliśmy najsłabsi, można powiedzieć. I na luzie podchodzimy do walki. Może to właśnie dlatego walczyło mi się tak bez stresu i ten wynik przyszedł. Tak nieoczekiwanie też można powiedzieć, ale gdzieś tam w głębi sobie marzyłem o tym, bo pamiętam w dniu otwarcia igrzysk, to zaraz na początku, nasza reprezentacja kolarzy zdobyła medal srebrny w drużynie. Ja pamiętam, bo spaliśmy w takich wieżowcach, mieszkałem chyba na 10 piętrze i tak właśnie widziałem, oglądałem sobie z góry, jak polska ekipa, działacze witają tych naszych czempionów i te dziewczyny rzucają się na szyję, gratulują, teraz tak se stałem, mówię, tak jutro startuję, bo to, nie chciałem się za bardzo rozpraszać, tak sobie marzyłem, mówię, kurczę, jak ja bym tak chciał, zrobiłbym wszystko, żeby mnie tak witano za parę dni. No i tak właśnie było i to naprawdę było przeżycie. Mam to już wszystko przed oczami, jakby to było wczoraj.
Stanisław Krzesiński to trener reprezentacji, którego wspominasz chyba najmilej, który poświęcił ci najwięcej czasu. Byli później inni trenerzy, Ryszard Świerat, Józef Tracz w reprezentacji, ale właśnie Stanisław Krzesiński w twoim sercu ma najwięcej miejsca. Dlaczego?
Może dlatego, że był pierwszym trenerem, ale muszę powiedzieć, że był dla nas jak kolega, jak brat, jak ojciec, jako trener. Duży autorytet miał u nas i podchodził do zawodników indywidualnie. Nie brał wszystkich, jak było, jest 10 kategorii wagowych, 10 zawodników, wszyscy powiedzmy tam, no to robimy to, robimy to. Nie, a podchodził indywidualnie do każdego zawodnika, brał takich utalentowanych, w których widział czasami, że potencjał. Brał na indywidualne treningi. Ja pamiętam, że też ja tam trafiłem na te indywidualne treningi. Moi koledzy się też ze mnie śmieli. A teraz ty sobie idziesz, pupilku, co tam trenujesz, tak i tak siebie nie będzie, bo to zazdrościli. Mhm. I tak sobie też tak sobie myślałem w duchu, no to kurczę, mnie tam nie wiem, czy coś z tego będzie, mi pokazują. Ja wyjechałem z obozu i nic się nie nauczyłem, ale później to wszystko zaprocentowało na następnym zgrupowaniu. Przyjeżdżałem i jakby, nie wiem, no Fata Morgana, wszystko umiałem.
Mhm. Teraz byłeś inicjatorem tego, że na Alei Gwiazd Sportu w Cetniewie właśnie odsłonięto gwiazdę Stanisława Krzesińskiego.
Tak. Właśnie tam z moimi kolegami myśmy odsłonięli, znaczy się sam trener odsłania, ja nie odsłaniałem.
Wygłaszałeś laudację.
Byłem dumny z tego, że właśnie mój trener i to pan Stanisław Krzesiński otrzymał, jest tam miejsce dla niego, bo chyba jest takim drugim ojcem sukcesu, bo pierwszy na pewno jest pan Tracewski, Janusz, który zapoczątkował tą erę naszych pierwszych medalistów. Stanisław Krzesiński był jego uczniem i kontynuował to też, muszę powiedzieć, że duży wpływ na to, że miałem te medale kolejne, to był Ryszard Świerat, bo też w Atlancie pod jego kierownictwem
to już Polska, 96 rok,
96
tak?
rok zdobyła, polska reprezentacja w zapasach zdobyła historyczny sukces, zdobywając 5 medali, 3 złote, brązowy i srebrny, i drużynowo wygraliśmy z taką potęgą jak Związek Radziecki.
No, to był...
przepraszam, nie Związek Radziecki, Rosja.
Rosja już tak, wtedy, tak. Andrzej, to ja wrócę jeszcze na moment do tego Seulu, bo wiesz, bo pamiętam, że wtedy Andrzej wygrał, ale tak, nagroda, to mi powiedziałeś przed programem, zdradzę państwu, 10 tysięcy dolarów, to była wartość 2 mieszkań w Warszawie, można było za to kupić, plus samochód, plus większe mieszkanie od wojska. Tak. Opłacało się wygrać, co?
No, wtedy to tak się mówi, że teraz są te kwoty, które otrzymują nasi sportowcy z PKOL-u są duże, bo są duże, ale wydaje mi się, że wtedy to była taka pierwsza nagroda, bo jak rozmawiałem z kolegami, co wcześniej dostali, tak jak się rozmawiałem z Wojtkiem Fortuną, to mówi, że dostał 100 dolarów. No to była
tak, to jednak była różnica.
Na waciki. Ale w tym czasie właśnie dostaliśmy takie pieniądze i rzeczowo mogliśmy za te pieniądze naprawdę kupić, mogłem kupić 2 mieszkania w Warszawie, powiedzmy do wartości po 1 000 000 złotych. Oprócz tego otrzymałem też mieszkanie większe, służbowe z wojska i samochód. Także no, były to wtedy na tamte czasy duże pieniądze.
No i też medialną gwiazdą się, jak na tamte czasy zostałeś, bo już wszyscy poznali nazwisko Wroński, bo złoty medal Igrzysk Olimpijskich to jest wyczyn. No ale potem trzeba było poczekać do Atlanty, do 96 roku, żeby udało się powtórzyć ten sukces.
No tak, czekałem, bo tutaj w 92 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie troszeczkę taki nieudany start, chyba najgorszy mój, znaczy ja żałuję tego, bo przegrałem walkę o finał z Amerykaninem, z którym w tym roku, w roku olimpijskim wygrałem 3-krotnie. Ale na ostatnim turnieju Pytasińskiego złamałem żebra i jakoś wyeliminowały mnie z treningu 2 miesiące i to właśnie zadecydowało, że na pewno, że przegrałem tą walkę o finał. Mhm. Ale 4. miejsce teraz, dzisiaj miałbym medal brązowy, bo w zapasach zmieniły się przepisy, 4. miejsce to jest medal brązowy. No i a w Atlancie złoto.
A dosięgło cię też coś takiego, co nazywa się klątwą chorążych, tak?
No to tak mówią, ale nie tak do końca, bo mój kolega Waldek Legień w Barcelonie zdobył złoty medal, drugi złoty medal.
Bo byłeś chorążym polskiej reprezentacji, tak? Na Sydney, tak. 2000 rok, biało-czerwona flaga i tak dalej, a potem bez sukcesu, to tak?
Tak, 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 ale tutaj ja bym tutaj nie upatrywał tego mojego słowa.
W klątwie.
W tej klątwie, ponieważ rok wcześniej zostały zmienione kategorie wagowe. Ja startowałem, teraz jak wspomniałeś, waży 130 kilo, ale naprawdę ja walczyłem, ważyłem troszeczkę mniej i startowałem w kategorii do 100 kg, a rok czy dwa lata, już nie pamiętam, przed igrzyskami została zmieniona kategoria wagowa na 97 kg i ewidentnie ona mi naprawdę nie pasowała. Pierwsze walki miałem bardzo słabe, dopiero drugą walkę, jak już tak już tą, bo ważyło się jeden dzień wcześniej i później z godziny na godzinę ja już dochodziłem do siebie, ja już lepiej walczyłem, no ale niestety no, pierwszą walkę przegrałem i to już nie pozwoliło mi na to, żeby już dalej osiągnąć jakiś znaczący sukces. Nawet straciłem szansę na medal, także najsłabszy mój start, bo chyba zająłem 9 czy 10 miejsce.
Tych sukcesów masz jednak bardzo dużo. Jesteś najbardziej utalentowanym polskim zawodnikiem.
Utytułowanym, no, tak. No to talentów to mieliśmy dużo.
To prawda. Przypomnę ten Seul, 88 Atlanta, ale też mistrz, wicemistrz, brązowy medalista Mistrzostw Świata, 3 razy Mistrzostwa Europy, 15 razy Mistrzostwa Polski. Oprócz tego mniejsze sukcesy, między innymi te związane z wojskiem i tak dalej, i tak dalej.
A jeszcze jestem 14 razy Mistrzem Świata Weteranów.
O, proszę bardzo. No
to brzmi dumnie.
To brzmi dumnie, jak najbardziej. Był jakaś taka historia, która ci najbardziej utkwiła? Jakaś taka sytuacja, z której, nie wiem, albo byłeś dumny, albo coś ci tak kompletnie nie wyszło? No wspominałeś o tych igrzyskach kiedy w Sydney, kiedy byłeś chorążym, ale...
No mogę powiedzieć o najtrudniejszej mojej walce.
No.
To miałem właśnie w Atlancie, walka o wejście do finału. Walczyłem z Kubańczykiem Hektorem Milanem. On bronił tytuł mistrza olimpijskiego. No i tutaj przed tą walką miałem bardzo duże obawy i można powiedzieć, że się bałem. Duży stres, bo wcześniej walczyłem i raz wygrałem, dwa razy przegrałem. I tutaj nie byłem pewny, czy podołam temu, żeby wygrać. I pamiętam, że po pierwszej rundzie wygrywałem 2-0. Po przerwie wyszliśmy na matę i no nie wiem, no coś w nim się, coś takiego, nie wiem, bestia obudziła. Tak na mnie mocno ruszył, że ja już w pewnym momencie zwątpiłem. Sobie już ciemno w oczach, tlenu brakuje i tak sobie pomyślałem, mówię, kurczę, oddam mu te dwa punkty, niech on sobie tam to wygra, ja już niech mi da święty spokój, bo ja sobie nie dam rady. Ale później tak sobie pomyślałem, jak spojrzałem na zegar, bo zegar stoi koło maty, widać ile jest punktów, jaki jest czas, ile do końca walki. Spojrzałem i chyba tam była minuta czasu do końca i tak sobie pomyślałem, mówię, kurczę, Andrzej, no przecież to jest tylko minuta czasu, jak wygrasz tą walkę, to jesteś już co najmniej srebrnym medalistą. I powtórka będzie i znowu będą wywiady, wycieczki.
Wywiady, autografy.
Autografy, wycieczki w zakładach pracy, jak to seks misji. I to wtedy naprawdę coś się we mnie takiego obudziło i włączyłem bieg terenowy i przełamałem Hektora i on po prostu zwątpił już po 5-10 sekundach, ręce opuścił i już nie walczył. Ja mówię, o kolego, teraz to, że ja się mam, to już nie odpuszczę. No i to tak pamiętam, no ale to pierwszy raz w takiej walce, że normalnie ciemno mi się w oczach zrobiło, że ja tylko na czucie czułem tego zawodnika, a już nie wiedziałem, co się tam dzieje.
Mówiliśmy o sukcesach, o igrzyskach olimpijskich, o Mistrzostwie Świata, Mistrzostwie Europy, ale przychodzi taki moment, kiedy człowiek musi powiedzieć dosyć. Kiedy ty zdecydowałeś się skończyć z zapasami na takim wyczynowym poziomie? Coś się działo? Kontuzje?
W 2000 roku po igrzyskach w Sydney postanowiłem, że to już będzie koniec, może to też, no już miałem lata, sam start pokazał, że już dobieg, ta moja jakaś szczyt formy, dobieg końca i trzeba zakończyć. i dać sobie spokój i pewien etap w życiu trzeba zamknąć, drugi otworzyć. Tym bardziej ja byłem w wojsku cały czas, byłem w klubie wojskowym, także zostałem trenerem, zostałem też szefem grupy sportowej w jednostce wojskowej, także miałem co robić.
No, starszy chorąży sztabowy, tak? Ale tak jakieś wojskowe rzeczy to ty tam miałeś, pracując w Legii?
Nie. Byłem w Legii, to była jako jednostka i nie pamiętam, w którym roku została rozwiązana i cała Legia, wszyscy prawie ci sportowcy, którzy przeszli kwalifikacje, weryfikacje, trafiliśmy do 3 Batalionu Dowództwa Wojsk Lądowych i do normalnej jednostki, tylko że była kompania sportowa, gdzie byli sportowcy w kilkunastu dyscyplin. No ale mieliśmy też zajęcia stricte wojskowe. Jeździliśmy na strzelanie, mieliśmy służby.
Czyli pistolet, karabin rozkładasz i tak dalej.
Tak, to nie ma problemu, ale mieliśmy tam służby. Właśnie mieliśmy takie, to było dyżur. O, ja zapomniałem. No ale cztery służby miałem w roku i tak jak inni sportowcy, ale to dałem radę.
No właśnie, ale w pewnym momencie stwierdziłeś też, dobra, Warszawa fajna, tak, ale ja wracam do korzeni.
Tak, bo tym bardziej, że ja w 96 roku z miasta Żukowa otrzymałem w nagrodę działkę budowlaną i zacząłem się budować, bo to też ta budowa to troszeczkę była taka ucieczka podatkowa. Bo te nadwyżki wszystkie, które...
No, ale
to każdy tak robił, także z tych nadwyżek ja po prostu sobie jakby bym inwestował w dom, bo sobie marzyłem kiedyś, że wrócę do korzeni. Nie wiedziałem,
czyli
tylko...
Czyli tęskniłeś cały czas tutaj za tym lasem, jak to się mówi.
Bo to jednak duże miasto to rządzi się innymi prawami, a rodzina to jest jednak rodzina. Zawsze jest jakaś tam pomoc z ich strony. I czuję się jak u siebie, jak na Kaszubach. No, ja jestem urodzonym Kaszubem, także ciągnie wilka do lasu. Tylko nie wiedziałem za bardzo, jak mam to powiedzieć mojej żonie.
No bo tak, ona warszawianka,
tak, żeby właśnie wróciła ze mną do domu, ale był pewien moment w życiu też, że musiałem następny etap życiowy zamknąć. Przeszedłem na emeryturę wojskową, sportową i co tu dalej robić. I wtedy padła, nawet ze strony mojej żony zaproponowała mu, żebyśmy się przeprowadzili na Kaszuby. No to ja wtedy byłem bardzo zdziwiony, za bardzo mi się nie chciało wracać, bo to bałem się tych wszystkich zmian. Trzeba było coś z mieszkaniem zrobić, trzeba było to wszystko zrobić. I żona mówi, to sprzedałem, a co z mieszkaniem? No to sprzedamy. Ej, kurde, sprzedać mieszkanie, jak mi się nie chce. I tak pamiętam, że taką zaporową jakąś sumę rzuciłem, mówię, może nikt nie kupi tego mieszkania. Jakoś jeszcze tutaj...
Ale to jest Warszawa, to tam wszystko kupią.
Ale naprawdę bardzo się zdziwiłem, bo po 3 dniach już można powiedzieć, że już sprzedałem mieszkanie, bo przyjechał jeden klient, zadzwonił, przyjechał, zobaczył i powiedział, że kupuje, tylko ja powiedziałem, słuchaj, stary, ale daj mi trochę czasu, no pół roku, żebym ja jeszcze wykończył, bo nie miałem wykończonego mieszkania tutaj w Gdańsku, żebym tutaj wykończył mieszkanie do końca w Borkowie, bo mieszkam w Borkowie. I wtedy możemy sfinalizować tę sprawę. No okej, nie ma problemu. No, i wtedy musiałem już się wziąć za robotę, trochę budowlanką się zająć tutaj wszystkim tam.
Przeniosłeś się do nowego domu i do nowego miejsca. Właściwie wróciłeś. Jak to było? No taki lokalny celebryta nagle wrócił, tak? Nie?
Wiesz, to... No tak, no to tam dużo ludzi właśnie. No to, ale łatwiej się żyło.
No.
Łatwiej się żyło.
Ale to chyba trzeba było też dużo, wiesz,
nie,
Andrzej.
Nie,
zaprzyjaźnić się, żeby pokazać.
Nie. Abstynentem.
Abstynent jest?
Od jakiegoś czasu? ale naprawdę można, łatwiej się żyje, tak, bo jak sam powiedziałeś, znają wszyscy, gdziekolwiek by się nie poszło, to się ludzie pomagają, urzędnicy pomagają, a w Warszawie w pewnym momencie, jeżeli byłem już na tej fali, no to wiadomo, że tam też tak samo pomagali, ale już później no to zapominają te twarze, te nazwiska, bo to jednak się rozmydla i byłem traktowany jak numer w PSL-u. To tylko numer PSL-u, to najważniejsze już. Nie jak się nazywasz, jak można imię, tylko numer PESEL-a i to wszystko się tam załatwiało. A mieszka się tutaj na wsi w Żukowie, to jest jeszcze Andrzej Wroński, pamiętamy. Człowieka zawsze tak podbudują troszeczkę.
Duma, nie? Pierś trochę bardziej do przodu właśnie. Tak. Ale słuchaj, jeszcze się ciebie chciałem zapytać, bo tak, bo słuchaj, miałeś takie przymiarki, że tam cię lokalnie próbowano troszeczkę wciągnąć do jakiejś polityki. Ty taki za bardzo polityczny nie jesteś z tego, co wiem, ale gdzieś tak jak zresztą kilku utytułowanych sportowców z Gdańska i nie tylko, z naszego województwa, gdzieś tam próbowano cię wciągnąć w tą politykę.
Tak, startowałem dwa razy do władz marszałkowskich, tak. Startowałem z listy PSL, ale nie byłem, nie miałem legitymacji partyjnej, po prostu startowałem tylko z listy. Ale ja nie myślałem o tym, żeby dostać się tam, tak, żeby do urzędu marszałkowskiego. Po prostu kolega mi zaproponował, bo pewnie tam podniosłem frekwencję w jakiś tam sposób. I
no wiesz, wszystko. Celebryci zawsze są mile widziani na listach partyjnych. No zresztą paru znakomitości ze świata sportu było przez dłuższy bądź krótszy okres w parlamencie. Dobrze, teraz też się zajmujesz zapasami. Przez jakiś czas działałeś w swoim dawnym klubie.
Tak, tak. Ja po przyjeździe tutaj i osiedleniu się w Żukowie reaktywowałem sekcję, bo nie istniała. I tak przez już od 3 lat nie jestem, czyli to będzie 15 lat byłem prezesem. Ten klub ciągnąłem z sukcesami większymi, mniejszymi. I już od chyba 3 lat nie jestem prezesem. Oddałem wszystko młodszym kolegom. A ja jestem tylko od takich zadań specjalnych, trudnych, gdzie trzeba gdzieś pójść do urzędu, coś załatwić.
No wiadomo, wtedy 192 centymetry wzrostu, jak wchodzą takie, to wiadomo, tak. Odpowiednia waga, wiadomo, że dużo łatwiej załatwić. Jak to jest teraz z tą młodzieżą? Garni się w ogóle do sportu? Garni się do zapasów?
Muszę powiedzieć, że u nas w Żukowie nie ma problemu z tym, z narybkiem, można tak powiedzieć. Mamy w sekcji około 100 dzieciaków, przychodzą, tylko zaczyna się problem już później, kiedy skończą szkołę średnią, już się zaczynają problemy, bo tam już niestety, ale trzeba tych chłopaków jakoś zatrzymać, jakoś ich zdopingować, a wiadomo, żeby zdopingować, to trzeba jakieś pieniądze im załatwić. Stypendia, które my możemy załatwić z miasta, z starostwa, to nie są tak duże, żeby ich zatrzymać i po prostu nam uciekają. My też ich nie trzymamy na siłę, oddajemy ich do innych klubów i oni tam trenują, ale bardzo dużo zawodników kończy karierę, bo rodzice też mówią, albo będziesz sport przez duże S, albo uczysz się, idziesz do pracy, bo my cię już nie będziemy sponsorować.
Mm-hmm. Jesteś też wiceprezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. Na czym polega twoje działanie?
No ja bym na tym, że koordynuję wszystkie przygotowania do mistrzostw Europy, do mistrzostw świata. Wszyscy trenerzy, którzy są trenerami, koordynatorami, też podlegają pode mnie. Ja podlegam pod prezesa, pod zarząd. Także jest to taka ja jakby można powiedzieć, opiekuję się z zapasami w stylu klasycznym.
Mhm. Ale wiesz, nie chcę ci narzekać ani dokuczać, ale to jakoś tak za bardzo następców Andrzeja Wrońskiego nie widać, a może ja tylko
mamy,
nie widzę.
No, mamy, muszę cię zaskoczyć,
tak?
Bo mamy chłopaka z Radomia, który w tym roku, co prawda jest kadetem, 87 kg, także bliżutko setki. Mhm. Jest Tomek Mitela, jest zdobył w tym roku tytuł mistrza Europy i tytuł mistrza świata. Także mam nadzieję, że jeżeli będzie dobrze prowadzony przez trenerów i sam będzie dalej trenował tak jak do tej pory, to na pewno możemy być pewni, że będziemy mieli jeszcze z niego bardzo dużą pociechę, będziemy dumni z tego, co zdobędzie.
A ja myślałem, że to teraz dziewczyny ciągną polskie zapasy.
No, dziewczyny też, ale no, dziewczyny, można powiedzieć, są mocniejsze, są na Mistrzostwach Europy, ale Mistrzostwa Świata niestety trochę słabiej wypadają, bo zawodniczki Azji, z Ameryki, Afryki jednak przewyższają nasze dziewczyny.
A więc jest co robić, ma co robić Andrzej Wroński. Andrzej, kończymy już powolutku naszą audycję. Jedno takie pytanie, które zadaję na końcu, mocno filozoficzne, tak? Jak żyć, żeby być spełnionym? Bo ty jesteś człowiekiem spełnionym, kiedy tutaj przyszedłeś, wulkan energii tryskający, uśmiechnięty, taki prawdziwy, jak to się mówi, zapaśnik z Kaszub. Jak żyć, żeby było fajnie? Odpowiedz innym.
Ja to też mówię wszystkim, jak jestem na różnych spotkaniach z młodzieżą, z zapaśnikami, z moimi kolegami, to mówię, żeby zdobyć coś w życiu, trzeba mieć marzenia. I wszystko zrobić, żeby te marzenia się spełniły. Jeżeli człowiek nie będzie miał marzeń, to po prostu nie ma po co żyć. Trzeba sobie jakiś cel w życiu postawić, dążyć do tego celu i zawsze sobie właśnie jakby takie ciężkie treningi, to ja sobie marzyłem, mówię, kurczę, jak dam rady dobiec, wygrać, to kurczę, będę mistrzem świata. I to mnie trzymało przy duchu i w życiu też oczywiście miałem też inne cele. I też dążyłem do nich i spełniam je.
Warto jest mieć marzenia, ale przede wszystkim je spełniać, radzi gość audycji Facet na Luzie, Andrzej Wroński, najbardziej utytułowany polski zapaśnik, obecnie wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Andrzej, dziękuję ci bardzo za to, że przyszedłeś tutaj do nas w to niedzielne popołudnie.
Dziękuję również za zaproszenie.
Dziękuję państwu bardzo serdecznie i zapraszam wszystkich prawdziwych facetów i nie tylko do słuchania naszej audycji. Kolejna za tydzień w niedzielę, chwilę po 13. Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia.
Facet na luzie.